A z nami już jest Jakub Biernat, dziennikarz telewizji Bielsat, portal Bielsat.eu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Więc mówimy o sprawie dzisiaj, właściwie o rozprawie, która odbywa się w Mińsku wobec dziennikarek Bielsatu. Jaka jest aktualnie, co aktualnie dzieje się w tej sprawie?
No, dzisiaj się właśnie o godzinie 10 czasu białoruskiego rozpoczął protest, czyli o 8 czasu polskiego. Dziennikarki zostały wprowadzone na salę, zaczęło się przesłuchiwanie pierwszych świadków. Do sali nie wpuszczono większość publiczności, która chciała tam stawić.
A to ze względu na ograniczenia covidowe, ze względu na brak miejsca, czy...
No, wybrano taką salę, jak to się tradycyjnie robi na procesach politycznych, żeby za dużo ludzi się nie mogło zmieścić. Po prostu tym bardziej, że pierwsze rzędy były puste. W związku z tym mogło tam wejść znacznie więcej osób. Do budynku sądu, do tej publiczności zgromadzonej przed salą, to pewien czas przychodzą milicjanci z OMON-u w tych charakterystycznych kaskach i pancerzach z pałkami, nazywani zresztą na Białorusi, w Rosji kosmonautami, i zadają pytania, co słychać. W związku z tym jest taka pewna atmosfera zastraszenia oczywiście ludzi zgromadzonych przed wejściem. Był też taki, dwa incydenty podczas tej pierwszej rozprawy, a mianowicie milicja wyrzuciła z sali mężczyznę, który się zapytał sędziego, jak brzmi nazwisko oskarżyciela, a także milicja nie chciała wpuścić z powrotem na salę matkę jednej z sądzonych dziennikarek, która wyszła na chwilę do łazienki, no ale po jakiejś tam sprzeczce krótkiej wpuszczono ją na salę, więc no atmosfera jest napięta. Są już pierwsze zdjęcia dziewczyn, które są przetrzymywane tak jak groźne przestępczynie w takiej charakterystycznej klatce.
Zapraszam na Bielsat.eu. Są rzeczywiście zdjęcia, wielka biała kratka, prawie jak tygrysy bengalskie, po prostu tak. Zamknięte jak najgorsi przestępcy. Dwie dziewczyny, dwie dziennikarki, które po prostu streamowały na żywo.
Tak, tak jest. Tak jest, nadawały na żywo, zostały zatrzymane. Zostały zatrzymane i postawiono im dosyć dziwne zarzuty koordynowania protestów społecznych, które odbywały się 15 listopada w Mińsku. To był bardzo ważny moment w takich protestach, bo odbywało się to na podwórku, gdzie kilka dni wcześniej pobity został, jak się okazało potem śmiertelnie, jeden z uczestników protestu, zwolennik białoruskiej opozycji, Roman Bondarenka. Po paru dniach ludzie jakby zgromadzili się w tym miejscu, żeby miejsce pamięci jakby bronić przed tym milicją. Została ta akcja bardzo brutalnie rozpędzona. To miejsce pamięci zostało zrujnowane jakby przez tych milicjantów, a dodatkowo do aresztu trafiły nasze dziennikarki, które na początku zostały skazane tylko na 7 dni aresztu za udział w demonstracji, przy czym co ciekawe, zostały one zatrzymane na 13 piętrze okolicznego budynku, w związku z tym trudno powiedzieć, że uczestniczyły w tej demonstracji, nawet nie stały pomiędzy protestującymi. No ale potem po tych 7 dniach nie zostały wypuszczone i okazało się, że jak to się mówi, wszczęto nową sprawę, tym razem już karną, znacznie poważniejszą, gdyż grozi im do 3 lat więzienia. Jeszcze nie wiemy, jakie kary zażyczył sobie prokurator, no ale można się spodziewać, i tutaj opinia jest zgodna, że w takich procesach politycznych uniewinnień nie ma, więc więzienie na pewno wchodzi w grę.
Czyli kara jest bardziej niż pewna, nie wiadomo tylko w jakim zakresie, jeżeli chodzi o lata. To mogą być nawet 3 lata więzienia. 3 lata więzienia za nagrywanie wideo, a oficjalnie za podjudzanie, rozumiem, i koordynowanie protestów.
Tak, Tak, i jeżeli nie kara więzienia, no białoruski, że tak powiem, białoruski system sprawiedliwości znajdzie inne równie dotkliwe kary, jak ograniczenie na przykład wolności, które polega na tym, że skazanego wysyła się do jakiegoś bardzo oddalonego punktu, gdzie każe mu się przymusowo podjąć niskopłatną pracę. I on żyje w takim jakby półzamkniętym ni to więzieniu, ni to hotelu robotniczym.
Prace przymusowe w odosobnieniu.
Prace przymusowe, no różni się to od więzienia tym, że po prostu może sobie wyjść za zgodą milicji na zakupy na przykład i może pójść do pracy.
Czyli obóz pracy w trochę luźniejszym reżimie, można tak powiedzieć. Do tego pewnie jeszcze wrócimy, ale proszę powiedzieć, czy wiemy, jak dziennikarki były traktowane w areszcie?
No wiadomo, można sobie wyobrazić, co to oznacza dla takich młodych dziewczyn pobyt w areszcie przez 85 dni, czyli prawie 3 miesiące. No w areszcie były traktowane, no nie mamy tutaj danych, że były jakoś tak szczególnie prześladowane pod względem, prawda, nie wiem, jakichś tortur fizycznych i tak dalej, jak to wobec bardzo wielu innych uczestników demonstracji miało miejsce. Na początku były problemy z korespondencją, ale potem jakby zostało to odblokowane. Wiem, że dziewczyny dostawały setki listów od ludzi z Białorusi, z zagranicy. To je bardzo podtrzymywało na duchu. No i z korespondencji wynika, że one się trzymają bardzo, że tak powiem, no bardzo godnie i nawet stwierdzają, że gdyby mogły powtórzyć to, co się wtedy stało, w sensie prowadzenie tej relacji na żywo, to by to powtórzyły, więc...
Na zdjęciach też widać, że ostatecznie nie tracą nadziei i te uśmiechy...
I te uśmiechy to, że tak powiem, nie są uśmiechy jakieś wymuszone, tylko po prostu one wiedziały, na co jakby się piszą i zdawały sobie sprawę, że w każdej chwili mogą zostać zatrzymane, tak jak się stało z bardzo wieloma dziennikarzami Bielsatu, którzy nie dość, że zostali zatrzymywani, to często byli też bici i stosowano wobec nich różne inne wymyślne, że tak powiem,
kary. Tak, my na bieżąco informujemy o tym na antenie Radia Wnet, te wszystkie informacje się pojawiają. A proszę powiedzieć w takim razie, czy dziennikarzy wpuszczono na salę? Mówił pan, że wpuszczono na salę garstkę osób. Skąd wiemy, jaki jest przebieg tego procesu?
No, na salę wpuszczono tylko, że tak powiem, dziennikarzy mediów państwowych oraz Sputnika rosyjskiego. No ale wiadomo, no, przez to, że jest jakaś publiczność, to można to jakieś próby dyskretnego nagrania, czy też przekazania dyskretnej relacji są, w związku z tym wiemy, co się dzieje na miejscu. I no też jest, trzeba też zrozumieć, że jest też strach, gdy się przychodzi na taki proces, że można zostać aresztowanym. No już były przypadki właśnie, że publiczność została na przykład na masową skalę aresztowana w kilkanaście osób przy innych przypadkach, więc no to też pójście do sądu na Białorusi też się wiąże z określonym ryzykiem, o czym nie można zapominać.
W takim razie jeszcze jedno pytanie. Przesłuchiwani są świadkowie. Tutaj czytam na Bielsat.eu, że trzecim świadkiem jest Lilia Maros. To jest kobieta, która wpuściła właśnie te dziennikarki do mieszkania, o czym pan mówi. Gospodyni, tu jest napisane, nie wiedziała, że są to współpracowniczki Bielsatu, chociaż miały kamizelki z napisem prasa i twierdzi, że nie zna telewizji Bielsat.
Jakby to powiedzieć...
To jest jakiś wybieg taktyczny?
Sam pan rozumie, ci ludzie się znajdują w no, bardzo niewesołej sytuacji, bo zupełnie dobrze ona mogła zasiąść na ławie oskarżonych, w związku z tym...
Boi się o presję.
No oczywiście, no to jest jakby stuprocentowe, że tak naprawdę trafiła w obszar zainteresowania białoruskich służb specjalnych, więc No, nie chciałbym komentować jej po prostu zeznań, odnosić się do ich prawdziwości, czy też nie. No.
Oczywiście, ja się, w takim razie tak. Ja się odniosę w obronie pani, która zeznaje, bo broni ona zresztą tej dziennikarki, no. która weszła do jej domu. Mówi, że ta nie wzywała do protestów, nie słyszała nic takiego, bo to jest przecież zarzut prokuratora, tak. Więc na pewno będziemy jeszcze relacjonować
znaczy, to. Trzeba podkreślić, że to, że dziewczyny zostały wpuszczone do mieszkania prywatnego, świadczy też o bardzo dużej, jako, no na pewno, nie wiem, czy jako przedstawicielki prasy, świadczy o wielkiej solidarności też, jaka panuje w białoruskim społeczeństwie. No i że ludzie często wpuszczają dziennikarzy, dają im przesłać materiały na przykład, kiedy internet siedzi, bo dziewczyny też tam poszły dlatego, że internet mobilny był wyłączony, w związku z tym skorzystały z internetu lokalnego, prawda, takiego przewodowego. Ludzie wpuszczają na przykład uciekających przed milicją do mieszkań ludzi. Są, były liczne obrazki, jak na przykład w mieszkaniu było 20 osób, prawda, a dookoła trwała łapanka, więc no to też jest przykład no, bardzo piękny jakby pomocy dziennikarzom przy wykonywaniu ich pracy i, no, i ryzyka, na jakie się tacy ludzie narażają.
Cieszą nas przykłady tej solidarności, one pewnie częściowo też biorą się ze sprzeciwu władzy i tych wyborów prezydenckich w roku 2020. 7 miesięcy, 184 dni temu został wybrany, przynajmniej według samego zainteresowanego na kolejną kadencję, według większości społeczeństwa, z tego co widać, nie Aleksandr Łukaszenka, więc co się zmieniło po tych 184 dniach? Jeszcze na koniec pana zapytam.
No, co się zmieniło? No niestety sytuacja zmienia się na gorsze, gdyż terror rośnie. Teraz trwa ogromna fala po prostu procesów politycznych wobec ludzi, którzy w jaki sposób się w cudzysłowie zaświecili jakby służbą, to na przykład zostali złapani, zostali skazani już na karę za wykroczenie, za udział w demonstracjach, a teraz im się służby przeglądają filmiki, filmy, które nagrywają podczas takich tych i wyłapują jakby każdy człowiek, który jakkolwiek tknąłby końcem palca milicjanta, może trafić na długie, że tak powiem, miesiące czy lata do więzienia, czy też na te prace przymusowe. No był na przykład przykład wymowny, kiedy kobieta podczas jakaś zatrzymywana jakiegoś mężczyznę, kobiety odciągały milicjanta, pytały się, za co go zatrzymują, no i jednemu spruła się ręka w kurtce, no i za to zdaje się, ja już dokładnie teraz tego nie pamiętam, ale półtora roku tych praw tych prac poprawczych jej za ręka w kurtce, prawda? Nie za przewrócenie, pobicie, uderzenie milicjanta w żaden sposób. Tylko za coś takiego, więc kary są bardzo ostre, bardzo surowe i no i według obrońców praw człowieka nawet 900 osób może zostać skazanych, a na Białorusi uniewinnienia czy tam umorzenia stanowią nawet w zwykłych jakby w sprawach promil tak naprawdę, a w sprawach politycznych praktycznie ich nie ma, więc no to... więc jest to naprawdę fala represji, którą można porównać z jakimiś wydarzeniami w Polsce, nie wiem, wydarzeniami w Radomiu w 76 roku, prawda, kiedy na masową skalę zamykano ludzi i strzelano do ludzi, pacyfikowano. I strzelano ludzi, tylko ja powiem ciekawą rzecz, którą warto zwrócić, że relacji opozycjonistów było tak, że ZOMO starał się raczej nie bić kobiet tak otwarcie. Na Białorusi jest zupełnie inaczej. Kobiety podlegały takim samym torturom jak mężczyźni w tych aresztach, więc... To pokazuje jakby, że ten jakby ten system, który tam panuje, momentami jest gotowy pójść dalej nawet niż ten system, który panował w Polsce.
To, o czym pan mówi, jest zdecydowanie straszne, więc trzymamy kciuki i w sercach mamy walkę Białorusinów o swoje lepsze dobro. Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło, bo wspomniał pan o tych omonowcach, dokładnie, czyli odpowiedniku polskiego ZOMO. Dochodziły do nas informacje jeszcze parę miesięcy temu, że część z nich rezygnowała z pracy, przechodziła na stronę demonstrujących, oczywiście nieoficjalnie, ale zrzucając te ubrania z siebie, odchodząc z pracy, po prostu uciekając. U nas też była relacja na antenie Radia Wnet jednego z takich omowców, którzy po prostu rzucili pracę. Jak to wygląda dziś?
Znaczy, to wygląda tak. Oni otrzymują ogromne, ci, którzy zostają, otrzymują ogromne pensje podczas tych, które naprawdę, jak na warunki polskie, są dowody, że to są naprawdę ogromne pieniądze za swoją służbę teraz. Po drugie, otrzymują pełną nietykalność, no bo nikogo nie skazano za nadużycie władzy. Co więcej, każdego demonstranta, który by jakkolwiek otarł się o policjanta i zostało to zauważone, zostaje natychmiast skazywany na wysokie kary, prawda, więzienia. W związku z tym oni jakby czują się, ci, którzy zostali, bezpiecznie. Czują się, że władza za nimi stoi. Z drugiej strony część z nich odchodzi i nawet jest taka inicjatywa, która zbiera informacje, na przykład filmiki nagrane, różne przecieki wewnątrz służby, gromadzi nazwiska ludzi, którzy, że tak powiem, się wyjątkowo źle zasłużyli. W związku z tym, no, jest to na pewno grupa, która została wychowana i jakby została wykarmiona przez ten reżim, też pod względem jakby sprania mózgów, prawda, no bo są to ludzie, którzy żyją w swoim środowisku, często mieszkają w jednych blokach wspólnych albo siedzą w koszarach i oni są jakby non stop bombardowani. No i oczywiście wiedzą, że nie mają nic do stracenia, bo jeżeli się by ta władza zmieniła, no to wiadomo, że...
Że oni też będą mieli z tym problem.
Tak, którzy będą musieli albo uciec, albo staną przed sądem.
Dobrze, musimy już kończyć, zostawmy ten wątek, ale Jakub Biernat, dziennikarz telewizji Bielsat, portal Bielsat.eu, jest gościem Królew Samo Południe. Ostatnie pozytywne w tym wszystkim, jeżeli pan znajdzie zdanie na koniec.
No, pozytywne jest takie zdanie, że naprawdę dziewczyny nasze uzyskują duże wsparcie, tak jak mówiłem, listów. Jest też zainteresowanie polskich mediów tym, co się dzieje wokół naszych dziewczyn. No i oczywiście one nie są jedynymi dziennikarzami, którym grozi sprawa karna, grozi wyrok, o czym trzeba pamiętać. W związku z tym, no, na pewno tej solidarności nigdy za mało.
I o tą solidarność walczymy.
I zainteresowania, bo to jest nasz sąsiad. To się dzieje naprawdę... Do Grodna jest bliżej niż do Krakowa, trzeba pamiętać.
I to jest warte podkreślenia. Jakub Biernat, dziennikarz telewizji Bielsat, portalu Bielsat.eu, był gościem Królew Samo Południe. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.